Witamy wszystkich na dzisiejszym wykładzie zboru w Chełmie, transmitowanym online, więc witam wszystkich tutaj zgromadzonych na miejscu i także wszystkich słuchaczy w internecie. Temat, którym chciałbym z łatwością dzisiaj się podzielić, jest zatytułowany Głos płaczu i narzekania w Rama. Słowa te mamy zapisane w Biblii, w proroctwie Jeremiasza, w 31 rozdziale, w wersetach od 15 do 17. I odczytamy sobie teraz ten ustęp Pisma Świętego. Na początek przeczytam go tak, jak on brzmi w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. Głos w Rama słyszany jest, narzekanie i płacz bardzo gorzki. Rachel, płacząca synów swoich, nie dała się pocieszyć po synach swoich, przeto, że ich nie masz. Tak mówi Pan, zawściągnij głos Twój od płaczu, a oczy swe od łez, bo będziesz miała zapłatę za pracę swoją, mówi Pan, że się nawrócą z ziemi nieprzyjacielskiej. Jest, mówię, nadzieja, że się potem nawrócą, mówi Pan, synowie Twoi do krainy swojej. A teraz ten sam fragment Jeremiasza 31, od 15 do 17, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Tak mówi Pan, słuchaj, w Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Tak mówi Pan, powstrzymaj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan, wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla Twojego potomstwa, mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib. Podobnie obydwa przykłady tutaj brzmią. Mamy ten głos płaczu i narzekania w Rama. Prorok opisuje tutaj pewne wydarzenia, nad którymi się za chwilę zastanowimy. I zwrócimy uwagę także na to, że te słowa proroka wypełniły się już przynajmniej dwa razy, a jeszcze główne wypełnienie słów tego proroctwa wciąż jest przed nami. Ale co możemy zauważyć tak od razu, czytając te słowa? To poselstwo jest wielką pociechą dla człowieka wierzącego, który ufa w to, co Bóg mówi, bo jest to pociecha dla tych, którzy stracili bliskie, umiłowane osoby w śmierci. Tutaj zwłaszcza dla rodziców, którzy utracili swoje dzieci w śmierci, bo tutaj Rachel jest mu opisana jako płacząca po swoich synach czy po swoich dzieciach i Bóg udziela tutaj pociechy jej. Mówi, żeby tak bardzo nie rozpaczała, bo jest nadzieja dla jej potomstwa. To nie jest tak, że to potomstwo umarło i nigdy więcej go już nie będzie. Że jest nadzieja, ale do tego dojdziemy za chwilę. Na początek zastanówmy się nad tą miejscowością. Głos w Rama słyszany jest. Cóż to jest za miejscowość? Taka miejscowość istniała w starożytnym Izraelu około 10 km na północ od Jerozolimy. Była usadowiona. I ta miejscowość Rama jest jednym z miejsc, w którym mogła zostać pochowana Rachela. Bo tutaj też mamy tą Rachelę. Tutaj Rachel czy Rachela. Wiemy, kto to był, żona patriarchy Jakuba. I gdy on wracał od swojego teścia wraz ze swoją całą rodziną, to niestety jego żona Rachela, która była wtedy w ciąży, zaczęła w trakcie tej drogi rodzić, urodziła syna, ale zmarła zaraz po narodzeniu, czyli można powiedzieć w trakcie porodu i dlatego też została pochowana po drodze. Nie tam, gdzie został pochowany później Jakub i jego pozostałe żony, tylko nie dotarli do celu podróży i ona po drodze została pochowana. Możemy zobaczyć do zapisu biblijnego tych wydarzeń. Jest to pierwsza księga Mojżeszowa, 35 rozdział, wersety od 16 do 19. Takie słowa. Potem wyruszyli z Betel i gdy mieli kawałek drogi do Efraty, Rachela zaczęła rodzić, a poród miała ciężki. Gdy rodziła w wielkich bólach, położna powiedziała do niej: nie bój się, bo i tego syna będziesz miała. Kiedy uchodziła z niej dusza, bo tam umarła, nadała mu imię Ben-Noni, ale jego ojciec nazwał go Benjamin. Tak umarła Rachela i została pogrzebana na drodze do Efraty, czyli Betlejem. Czyli na drodze prowadzącej do Efraty, czyli zwanej też Betlejem. I tak jest zapis biblijny. Część właśnie naukowców biblijnych uważa, że to było w Rama, ta miejsce, że tam została właśnie pochowana. Jest to około 20 km na północ od Betlejem. Ta miejscowość się znajdowała. No i do dzisiaj znajduje się coś tam, bo tam mieści się jakaś arabska miejscowość Ar-Rama, chyba ona się w tej chwili nazywa, to nieistotne, nas interesuje ta starożytna Rama. W dzisiejszych czasach przeważa pogląd, że grób Racheli znajduje się w Betlejem, a ściśle rzecz mówiąc przy wjeździe. Tam od północnej strony, jak się wjeżdża do Betlejem, to tam znajduje się jej grób. W tej chwili jest on jako forteca, bo to są bardzo niebezpieczne rejony wokół tego grobu, bo jest to miejsce święte dla trzech religii, dla religii muzułmańskiej, dla religii żydowskiej, dla religii chrześcijańskiej. Jest zbudowany fort, taki twierdza wokół tego grobu i ścisła kontrola wojsk izraelskich, każdego, kto chce dostać się na ten teren, bo gdyby to nie było w ten sposób robione, no to mieszkający tam Arabowie uniemożliwiliby Żydom praktykowanie swojego kultu religijnego, a tam Żydzi przyjeżdżają, modlą się, bo Rachela uważana jest za matkę narodu izraelskiego. I to można w pewnym sensie tak, bo wiemy, że ona była matką dwóch synów Jakuba, Józefa i Beniamina, a ciekawostka jest taka, że chociaż urodziła tylko dwóch synów, to dała początek trzem pokoleniom izraelskim. Bo inne żony Jakuba, których wiemy, Jakub miał aż łącznie cztery, każda z nich miała jakieś dzieci i tyle, ile miała dzieci, no to tyle powstało pokoleń izraelskich z jej dzieci. Ale z Racheli powstały aż trzy pokolenia, chociaż nie ma pokolenia Józefa. Tak, bo ona miała dwóch synów, Józefa i Beniamina, i pokolenie Beniamina jest wśród 12 pokoleń, ale pokolenie Józefa nie ma. Na najbardziej umiłowanego syna Jakuba nie ma wśród 12 pokoleń. Czy został poszkodowany? Nie, nie został. Jest dwakroć bardziej błogosławiony niż jego bracia, bo z niego wyszło dwa pokolenia. Jest pokolenie Efraima i Manasesa. A Efraim i Manases byli synami Józefa, nie synami Jakuba. Jakub po przybyciu do Egiptu zrobił coś, co dzisiaj nazwalibyśmy adoptował swoich wnuków. Uznał swoje wnuki, synów Józefa, Efraima i Manasesa za swoje dzieci. Czyli jak gdyby przeskoczył całe jedno pokolenie i dlatego od Efraima i Manasesa wyszły dwa pokolenia. I z tego powodu Rachela, będąc matką tylko dwóch synów Jakuba, dała początek trzem pokoleniom w Izraelu. W tym pokoleniu Efraima, które było jednym z największych pokoleń w Izraelu. Jak widzimy w zapisach proroków, to pokolenie Efraima często było używane jako symbol północnego Izraela, który składał się z 10 pokoleń, bo południowy Izrael tylko z dwóch, z pokolenia Judy i Beniamina. Izrael północny składał się z 10 pokoleń. Jak prorok mówi o Efraimie, gdy Bóg się zwraca przez proroka, to ma na myśli nie tylko Efraima, ma na myśli także pozostałe 9 pokoleń, które były tutaj stowarzyszone, sprzymierzone razem z Efraimem. No, a dlatego Efraim mówi o Efraimie, a nie na przykład o Rubenie, dlatego że pokolenie Efraima było wśród tych 10 pokoleniem największym, zdecydowanie większym, wielokrotnie większym niż pozostałe pokolenia. Więc Rachela dała początek trzem pokoleniom Izraela i uchodziła za matkę narodu izraelskiego. To już tutaj Żydzi, jak mają te swoje różne nauki, to wszystko, co sami podarobiali do Starego Testamentu, bo to w tym wszystkim nadali właśnie Racheli wielkie znaczenie i takie uważają ją za matkę narodu izraelskiego, chociaż no, pomijając jak gdyby pozostałe trzy żony Jakuba, które przecież też tutaj dały początek iluś tam pokoleniom, 9 pokoleniom, a tutaj Rachela wysunęła się zdecydowanie pewnie dlatego, że była tą najbardziej umiłowaną żoną Jakuba, a być może ze względu na swoją no, tragiczną historię, przez to jak wiemy, jaka to była historia, jak Jakub został oszukany przez Labana, że jak pracował 7 lat, żeby dostać Rachelę za żonę, a został oszukany i że później ile musiała się nacierpieć, bo nie mogła mieć dzieci, a później ostatecznie rodząc drugiego swojego syna umarła i to jeszcze zanim dotarli na miejsce przeznaczenia tam, dokąd wędrowali, została jak gdyby to zostało jej odebrane, umarła najwcześniej z tych wszystkich żon Jakubowi, więc jest taką postacią trochę tragiczną i to o niej tutaj jest mowa. Rachel płacze synów nad swoimi dziećmi, nie daje się pocieszyć, bo ich już nie ma. Tak mówi prorok Jeremiasz w 31 rozdziale. Teraz, o kim tutaj prorok mówi? Bo nie może mówić w żaden sposób o Racheli, tej prawdziwej, o tej postaci, o rzeczywistej żonie Jakuba. To jest z dwóch powodów. Po pierwsze, w czasie, kiedy Jeremiasz pisze te słowa, Racheli nie ma już wśród żywych około 1000 lat w tym momencie. Po drugie, jak Rachel mogłaby płakać nad swoimi synami, że ich już nie ma? Przecież to ona zmarła wcześniej niż oni. Gdy ona umierała, to Benjamin miał, no nie wiem, maksymalnie kilka godzin życia za sobą, a Józef prawdopodobnie był jeszcze dzieckiem i zarówno Józef i Benjamin żyli później długie dziesięciolecia po jej śmierci, więc jak ona mogłaby płakać nad tym, że ich nie ma, że oni umarli, że śmierć ich zabrała, nie pasuje zupełnie do obrazu. Tu dlatego też tłumaczyłem o tym, że Rachela jest uważana za symbol tutaj, za matkę narodu izraelskiego i tutaj przez proroka została właśnie taki symbol użyty, jako symbol matek narodu izraelskiego. A dlaczego tutaj w Rama słychać to narzekanie i ten płacz? Dlaczego akurat ta miejscowość jest wymieniona? No to moglibyśmy to zrozumieć, gdybyśmy zobaczyli do proroka Jeremiasza rozdziału 40, wersetu 1. Jeremiasz 41, tutaj pojawia się nam miejscowość Rama. I tak, w Jeremiasza 40 rozdziale, wersecie 1 czytamy: słowo, które doszło od Pana do Jeremiasza po uwolnieniu go z Rama przez Nebezarudana, dowódcę gwardii, gdy go zabrał związanego łańcuchami spośród wszystkich więźniów Jerozolimy i Judy, których uprowadzono do Babilonu. I tutaj pojawia się miejscowość Rama. Jesteśmy w momencie upadku państwa izraelskiego, tego Królestwa Południowego. Jerozolima po około 2 latach oblężenia przez wojska babilońskie została zdobyta i naród izraelski jest zabierany do niewoli tutaj w Babilonie. Wśród tych właśnie wygnańców, którzy tam idą, znajduje się Jeremiasz, jak czytamy, skuty łańcuchami, tak samo jak i inni wygnańcy, ale w Rama zostaje uwolniony, bo król babiloński rozkazał dowódcy swojej gwardii, że tutaj Jeremiasz ma być traktowany szczególnie, bo nawet król babiloński cenił Jeremiasza jako proroka Bożego. Zresztą wiedział, że prorok Jeremiasz tutaj przepowiadał klęskę Żydów i mówił Żydom, podawał inną drogę, którą powinni postępować. Powinni przyjąć zwierzchnictwo króla babilońskiego, bo taka była wola Boża na ówczesny czas. Ale Żydom się to nie podobało, żeby tutaj przyjąć zwierzchnictwo obcego króla, pogańskiego króla. Jeremiasz był bardzo niepopularnym prorokiem wśród swoich rodaków, dlatego że mówił im nie to, co chcieli usłyszeć. a oni chcieli usłyszeć: powstańmy przeciwko zwierzchnictwu króla babilońskiego, a Bóg będzie z nami i z jego pomocą pokonamy dużo większe i silniejsze armie Babilonu. Tymczasem Jeremiasz mówił, że nie tak. Jak to zrobicie, to poniesiecie klęskę. I z tego powodu Jeremiasz cieszył się dużą życzliwością króla babilońskiego. Początkowo, tak jak wszyscy inni, został wzięty do niewoli i ta grupa po zdobyciu Jerozolimy ruszyła na północ i miała swój pierwszy postój właśnie w Rama, tutaj. W Rama na północ od Jerozolimy zgromadzili się wygnańcy przed ruszeniem w dalszą drogę do Babilonu. Jeremiasz został uwolniony, ale inni poszli dalej do tej niewoli. I tutaj właśnie ta sytuacja jest przedstawiona w naszych słowach, gdy Bóg mówi, że w Rama słyszane jest narzekanie i płacz bardzo gorzki, to ma na myśli te rzeczy, które się wtedy działy, gdy wygnańcy szli do niewoli. Podczas prawie dwuletniego oblężenia Jerozolimy bardzo wielu zginęło. Przecież matki potraciły bardzo wielu synów, a ci, którzy tam nie zginęli, zostali oderwani od swoich matek, od swoich rodziców i zabrani do niewoli. Dlatego w Rama słyszane jest narzekanie i płacz bardzo gorzki. Dlatego prorok Jeremiasz podaje od Boga to poselstwo do takich właśnie matek, że zawściągnij głos od płaczu, a oczy swe od łez, bo jeszcze będziesz miała zapłatę za pracę swoją. Jaką zapłatę, to będziemy mówili później. I że nawrócą się z ziemi nieprzyjacielskiej. Bóg w taki sposób właśnie pociesza symboliczną Rachelę, mówiąc, że to nie koniec istnienia narodu, że z woli Bożej potomstwo Racheli, czyli potomstwo narodu izraelskiego, powróci w przyszłości do ziemi izraelskiej. Przy tej okazji Jeremiasz podał także proroctwo, o którym ewangelista Mateusz mówi, iż wypełniło się w Betlejem po narodzeniu Jezusa. Bo te słowa, które tutaj czytałem z Jeremiasza, my je znamy wszyscy z Ewangelii jeszcze, więc zobaczmy, jak Ewangelia Mateusza o tym mówi. Jest to drugi rozdział, wersety od 16 do 18. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, wersety od 16 do 18. Gdzie czytamy takie słowa? Wówczas Herod, widząc, że został oszukany przez mędrców, bardzo się rozgniewał i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem i całej okolicy, w wieku do 2 lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Słychać głos w Rama, lament, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. I znowu Rachel użyta to jako symbol matek z narodu izraelskiego, bo tutaj wiemy, płacz na pewno był wielki rodziców, zwłaszcza matek, gdy wszystkie niemowlęta i dzieci poniżej 2 roku życia w Betlejem i w okolicy Betlejem zostały wybite na rozkaz Heroda tutaj, więc na pewno płacz był wielki. Więc tutaj mamy takie wypełnienie proroctwa, przedstawione nam przez ewangelistę Mateusza, a możemy powiedzieć, że nie jest to jedyne, ani nawet główne wypełnienie proroctwa, bowiem przed nami jest wciąż wielkie, ogólnoświatowe wypełnienie proroctwa z Jeremiasza 31 od 15 do 17. Słowa proroka mają jeszcze większe wypełnienie w radosnej nadziei zmartwychwstania, a w tym najszerszym zastosowaniu Rachela przedstawia wszystkich z ludzkości, którzy utracili swoich bliskich z powodu śmierci, boleli nad tym i gorzko płakali. To do nich, czyli możemy powiedzieć do nas wszystkich, skierowane są słowa pociechy proroka Jeremiasza. Zawsiągnij głos twój od płaczu, a oczy swe od łez, bo będziesz miała zapłatę za pracę swoją, mówi Pan, że się nawrócą z ziemi nieprzyjacielskiej. Jest, mówię, nadzieja, że się potem nawrócą, mówi Pan, synowie do krainy swojej. I tutaj w tej wypowiedzi proroka Jeremiasza z 31 rozdziału warto podkreślić 7 punktów, jakie się znajdują. Po pierwsze, smutek doznawany po umarłych jest powszechny. Znamy słowa tutaj apostoła Pawła, wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, bo któż nie stracił umiłowanych osób przez śmierć? I kto z nas nie widział rozpaczy rodziny czy przyjaciół po śmierci tego, który był im tak bliski? To jest pierwsza rzecz, którą możemy wyciągnąć z tej wypowiedzi proroka Jeremiasza. Po drugie, w związku z tym trzeba podkreślić taki punkt, że umarli są naprawdę umarłymi, bo gdyby nimi nie byli, nie byłoby żadnego powodu do rozpaczania i smutku. Umarli są naprawdę umarłymi, ponieważ śmierć jest zaprzestaniem życia. Biblia mówi, że umarli o niczym nie wiedzą. Umarli są opłakiwani, dlatego że ich już nie ma. Tutaj moglibyśmy cytować wersety biblijne o tym mówiące. Ja zacytuję tylko Kaznodziei, 9 rozdział, wersety 5 i 10. Księdze Kaznodziei, w rozdziale 9, wersety 5 i 10. Czytamy takie słowa. Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich ulega zapomnieniu. I werset 10. Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły. Nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz. Trzeci punkt, który warto podkreślić, to jest rodzaj opisany tutaj pociechy. Tą pociechą, którą daje prorok Jeremiasz płaczącym matkom z powodu śmierci dzieci, jest nadzieja zmartwychwstania, nadzieja odzyskania umarłych. Jak to mówi Biblia Gdańska, oni się nawrócą, czy też jak mówi bardziej współcześnie Biblia Warszawska, oni wrócą, wrócą ze stanu śmierci, w którym się znaleźli. Będą przywróceni do życia. Tak jak mówi Biblia, ma być zmartwychwstanie, powstanie umarłych, i to sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Więc pociechą jest nie to, że oni wciąż żyją, czy że są bardziej żywi niż przed śmiercią i że są w niebie, bo to wszystko tylko jest kontynuacją kłamstwa szatana z Edenu, który powiedział, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. I po czym zaczął tworzyć nauki, żeby poprzeć to swoje kłamstwo, by ludzie to uwierzyli, że śmierć nie jest śmiercią, no bo tak jak powiedział, to teraz próbuję do tego doprowadzić, żeby to, co powiedział, było prawdą. Nadzieją jest to, że w przyszłości powstaną z grobów i wrócą do krainy swojej, czyli do krainy żyjących, bo ona jest zamierzoną przez Boga siedzibą człowieka. Punkt czwarty, godny podkreślenia, to jest to, że w śmierci nasi bliscy są w ziemi nieprzyjacielskiej, czy też, jak mówi Biblia Warszawska, w ziemi wroga, czyli w stanie śmierci, bowiem tym, jak mówi 1 do Koryntów 15:26, że ostatni nieprzyjaciel, czy też wróg, który będzie zniszczony, jest śmierć. Znamy te słowa, więc Biblia przedstawia śmierć jako wroga. Więc jeżeli oni są w kraju wroga, no to są w stanie śmierci. Później punkt piąty. Praca czy też trud rodziców usiłujących odpowiednio wychować swoje dzieci nie jest na próżno, bo prorok mówi, będziesz miała zapłatę za pracę swoją, czyli za swój trud. Punkt szósty. Nadzieja, że w przyszłości, w czasie zmartwychwstania, nawrócą się synowie do krainy swojej. O tym już wspominałem w poprzednim punkcie, że ten powrót do swojej krainy, czy też do swojej siedziby, do swojego grona rodzinnego. No i punkt siódmy, który warto na koniec podkreślić, chociaż nie dlatego, że jest najmniej istotny, to jest to, że w tym proroctwie pojawia się stwierdzenie, tak mówi Pan, tak mówi Bóg, tak mówi Jahwe. Jest to Słowo Boże, które nie może być niedotrzymane. I Słowo Boże z pewnością się wypełni, bez względu na to, jak odmienne poglądy czy oczekiwania mogą mieć ludzie w kwestii śmierci i życia wiecznego. Przy tej okazji warto jeszcze powiedzieć o tym, że smutek po zmarłych nie jest wcale oznaką słabości, tak jak niektórzy mogliby mniemać, lecz raczej jest oznaką miłości i współczucia. Przecież i sam Jezus zapłakał. Jana 11:35 mówi: i zapłakał Jezus. Jego łzy polały się z powodu śmierci, ponieważ zmarł jego przyjaciel Łazarz z Betanii, Łazarz, który był bratem Marty i Marii. Nasz Pan odczuł wówczas ich ból i cierpienie, a możemy nawet powiedzieć, był w stanie głębiej ocenić straszne znaczenie słowa śmierć, która stanowi unicestwienie człowieka. Człowiek umiera i to już jest koniec. On nie żyje nigdzie więcej, nie żyje w jakimkolwiek innym miejscu, nie jest wcale bardziej żywy czy bardziej szczęśliwszy. Jego po prostu nie ma. I nasz Pan, lepiej znając wszystko, plany Boży i wszystko to, co się dzieje, to lepiej by w stanie zrozumieć, jak straszne jest znaczenie słowa śmierć. Tak? I oceniał bardziej niż ktokolwiek z upadłej, umierającej rasy ludzkiej, jak wielkim błogosławieństwem jest przywilej życia, a jakim okropnym jest nieszczęściem jest śmierć, która jest zniszczeniem i unicestwieniem człowieka. Rozumiał także jaśniej niż ktokolwiek z jego słuchaczy plan Boga, mający na celu właśnie wybawić ludzkość od tego unicestwienia śmierci. Zdawał sobie sprawę z tego, że w tym właśnie celu przyszedł na świat, aby złożyć swoje życie jako okup, jako cenę za ojca Adana, a przez to wybawić z tego unicestwienia, ze stanu nieistnienia każdego członka rasy adamowej, objętego śmiercią właśnie na skutek pierwszego przestępstwa popełnionego w Edenie. Nasz Pan zdawał sobie sprawę z tego, że w wyniku realizacji planu Ojca, przez to, że On zrealizuje ten plan, błogosławieństwa zmartwychwstania spłyną na każdego członka rodzaju ludzkiego. Dlatego też, jak tylko Łazarz umarł, nasz Pan powiedział do swoich uczniów, że nasz przyjaciel Łazarz zasnął. Nie powiedział, że nasz przyjaciel Łazarz umarł, tylko że zasnął. Bowiem Pan nie myślał ani nie mówił o nim jako o umarłym w sensie unicestwienia, ponieważ posiadał pełną ufność w boskim planie odkupienia i wynikających z niego błogosławieństwach zmartwychwstania. Z tego powodu mówił o przejściowym okresie śmierci jako o śnie, o nieprzytomnym, spokojnym, cichym, niezmąconym, oczekującym śnie, z którego ma być przebudzenie. Bo tak jak mówiłem wcześniej, śmierć jest unicestwieniem życia, człowieka takiego nie ma, ale ze względu na to, że Bóg przewidział odkupienie i powstanie z grobu, to możemy to mówić o śmierci inaczej, że jest snem. Bo sen to jest coś, z czego człowiek się budzi. Takie jest doświadczenie człowieka, tak to wśród ludzi wygląda, że ludzie zasypiają i po pewnym okresie czasu, po iluś godzinach się budzą. Tak więc jeżeli z tej śmierci, która dotyka człowieka, ze stanu śmierci ma być wyprowadzenie, bo powrót do życia, to z tego punktu widzenia i tylko z tego punktu widzenia można mówić o stanie śmierci jako o śnie. Dlatego też Jezus powiedział o Łazarzu, nasz przyjaciel Łazarz zasnął. I w taki sposób i uczniowie, słuchając te słowa, no to zrozumieli to w taki ludzki sposób, że jak zasnął, to znaczy, że zdrów będzie, bo w chorobie, bo nie wiedzieli wcześniej, że Łazarz choruje, w chorobie, jeżeli pacjent chory zasypia, no to jest pozytywny znak, bo znaczy, że jego organizm się regeneruje i świadczy raczej, że będzie powracał do zdrowia. Jak kogoś trafi bardzo wysoka gorączka zagrażająca jego życiu, to ona nawet mu zasnąć nie da, a jak w niej zaśnie, to raczej snem śmierci, a nie normalnym snem ludzkim, z którego jest przebudzenie. Pan musiał im dopiero tłumaczyć, że zasnął, mówi on, bo on wie, jaki jest plan Boży. Natomiast uczniowie, myślę, z ludzkiego punktu widzenia, musiał im nasz Pan powiedzieć wprost, że Łazarz umarł. Więc sen jest symbolem używanym w Piśmie Świętym w odniesieniu do umarłych. Mówiąc o umarłych z czasów Starego Testamentu, Biblia mówi często o ich stanie śmierci właśnie jako o śnie. Do Mojżesza Bóg powiedział: oto ty zaśniesz z ojcami twoimi. I nie miał na myśli snu, z którego Mojżesz miał się obudzić następnego dnia. Mówił o jego śmierci. Oto ty zaśniesz z ojcami swoimi. To jest 5 Mojżeszowa 31:16. O Dawidzie, królu Dawidzie, jest mowa w Biblii, że zasnął ze swymi ojcami. Tak samo jest mowa o Salomonie i wielu innych królach. A tak samo o pozostałych Izraelitach jest mowa, że śpią snem śmierci. W czasach Nowego Testamentu w podobny sposób była mowa o umierających. Nasz Pan nie tylko o Łazarzu mówił jako o śpiącym, lecz również o córce Jaira, gdy wszyscy płakali i żałowali jej, no bo dziewczynka zachorowała i zmarła, więc wszyscy płakali i żałowali jej. Nasz Pan mówił, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. Czego oni nie byli w stanie zrozumieć, myśląc w swój ludzki sposób. Dlatego tutaj wyśmiewali się z naszego Pana, że głupoty opowiada. No bo to tak z ludzkiego punktu widzenia brzmi. Ale oni nie rozumieli, co nasz Pan chciał przez to powiedzieć, że jest sen jej tymczasowy. Nawet gdyby nasz Pan jej nie wzbudził z martwych, to jej sen byłby tymczasowy, bo do czasu ogólnego, powszechnego zmartwychwstania by tylko trwał, a w tym przypadku był tym bardziej tymczasowy, bo nasz Pan za chwilę zamierzał ją obudzić z martwych. Podobnie też i apostołowie używali tej samej figury snu, aby przedstawić swoją nadzieję na zmartwychwstanie, by pokazać, że wierzą, że ci, którzy wstąpili w stan śmierci, nie zostali unicestwieni, lecz zasnęli i, tak jak oświadcza nasz tekst główny z Jeremiasza, nawrócą się z ziemi nieprzyjacielskiej, obudzą się ze stanu śmierci w poranku zmartwychwstania. Na przykład możemy podać Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika, to chociaż został ukamienowany na śmierć, napisane jest, że zasnął. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 60 werset, który opisuje jego właśnie ukamienowanie, to mówi, jak już to się zakończyło, że Szczepan zasnął. Tutaj ufny w wielką moc Bożą, w moc naszego Pana, którego Pan powoła z śmierci, w zmartwychwstaniu do życia. Podobną pociechę apostoł Paweł przedstawił pierwotnemu Kościołowi, jakbyśmy zobaczyli do 1 Tesalonicza, 4 rozdział, wersety 13 i 14, to tam czytamy, 1 Tesalonicza 4, 13, 14. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A kilka wersetów dalej, w wersecie 18, napomina braci, by właśnie takimi słowami siebie pocieszali. Pocieszajcie jedni drugich tymi słowy. Czyli tymi słowy, że mamy nadzieję, że tak jak Jezus umarł i zmartwychwstał, tak samo inni, którzy umarli, dostąpią zmartwychwstania i takimi słowami kazał się pocieszać. Pokazywał, tak samo jak nasz Pan, tak samo i apostoł Paweł pokazywał zmartwychwstanie, zresztą prorok Jeremiasz nawet z tego naszego głównego wersetu, tak samo, bo wszyscy wskazywali na powrót od umarłych, jako tą nadzieję, którą powinni ludzie się pocieszać. Ludzie wierzący oczywiście, bo jak ktoś nie wierzy w Boga, to nie może wierzyć i w zmartwychwstanie. Gdy wrócimy do tego wydarzenia związanego z naszym Panem i siostrami Łazarza w Betanii, to możemy się dokładniej przyjrzeć słowom, jakie nasz Pan wtedy wypowiedział. Gdy nasz Pan zobaczył płaczącą Martę najpierw po swoim powrocie, to powiedział do niej, wstanie brat twój znowu. Taką pociechę jej dał. Wstanie brat twój znowu. Nie powiedział jej tak, jak to niektórzy dzisiaj by powiedzieli, brat twój żyje teraz. Nie powiedział też tak, jak inni mogli powiedzieć, że brat twój jest bardziej żywy w stanie śmierci, niż był zanim umarł. Nasz Pan tak nie mówił, bo byłoby to popieraniem pierwotnego kłamstwa szatana o tym, że umarli żyją, a gdy tymczasem oni nie żyją. Jezus w tej sytuacji, widząc, jakie nieszczęście dotknęło domowników, roni łzy współczucia, bo tutaj właśnie jest ten moment, kiedy nasz Pan zapłakał, i pocieszając ich, nie powiedział, że Łazarz wstąpił do nieba, bo żaden człowiek nie wstąpił do nieba, tylko Syn Człowieczy, który z nieba stąpił, to mamy w Ewangelii Jana 3,13 wyraźnie napisane, ani nie powiedział im, że Łazarz jest w jakimś raju, żeby ich pocieszyć, że jest w lepszym świecie i że w bo w taki sposób niektórzy chrześcijanie się pocieszają po śmierci, pocieszają kogoś po śmierci bliskiej osoby. Nasz Pan tym, którzy byli w żałobie, podał jedyną prawdziwą pociechę w postaci nadziei zmartwychwstania. Wstanie brat twój znowu. Po czym dołożył, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Nadzieja wszystkich umarłych ześrodkowana jest we mnie, powiedział nasz Pan. Moja śmierć unieważni pierwotne potępienie adamowe i gdy powstanę od umarłych przez moc ojcowską, wówczas w zgodzie z jego planem będę miał prawo uwolnić wszystkich umarłych z wielkiego więzienia śmierci, którym jest grób. Grób jest nazywany też czasami w Biblii więzienie, bo tak jak jest sen, jest czymś, co się kończy i człowiek powraca do aktywnego życia po śnie, tak samo więzienie jest miejscem, do którego się idzie, żeby odbyć karę, no i z takim spodziewaniem, że z tego więzienia się wyjdzie. To z większości kar się wychodzi. Teraz zdarza się, że można dostać karę dożywotniego więzienia, ale najczęściej kara więzienia dawana jest tylko na jakiś czas. I to właśnie, a sądzę, że w czasach starożytnego Izraela, gdy te symbole były używane, to kara dożywotniego więzienia nie była praktykowana, bo albo za poważniejsze przestępstwa była kara śmierci od razu, a kara więzienia za drobniejsze przestępstwa na jakiś czas, bo słusznie uznawano, że bezsensownie jest kogoś trzymać do końca jego życia w więzieniu. Skoro on nie ma wyjść w ogóle, to może lepiej go od razu wykonać wyrok śmierci, a nie trzymać go 30, 40 czy 50 lat w tym więzieniu, jaki to ma sens. Więc więzienie jest czymś, z czego dochodzi do wyzwolenia. I taka obietnica też w Biblii jest przedstawiana. Odczytamy tylko jeden werset mówiący o tym z proroctwa Izajasza, 61 rozdział, a werset pierwszy. Izajasza 61:1. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Oto nasz Pan tutaj powtórzył te słowa w Łukasza 4:18, kiedy czytał w synagodze żydowskiej, to właśnie przeczytał Izajasza 61 rozdział, pierwszy werset i powiedział, że dzisiaj w waszych uszach wypełniły się te słowa, bo to on jest tym, nad którym jest duch Boga i jego Pan namaścił, by tą dobrą nowinę głosił, aby właśnie uwięzionym zwiastował uwolnienie, wyzwolenie, bo on właśnie po to przyszedł, by złożyć okup za wszystkich, by ci, którzy są w więzieniu śmierci, mogli być z tego więzienia wypuszczeni. Bo gdyby nie to, to musieliby w tym więzieniu pozostać na wieki. Ich sen byłby snem wiecznym i nie byłbym dobrym symbolem na ten okres czasu, kiedy to ludzie nie istnieją, ale bowiem umarli, co znaleźli się w stanie śmierci, ale można nazwać to snem, bo mają być z tego stanu wybudzeni, przebudzeni, powrócić do życia, ale to tylko dlatego, że Bóg przewidział taki plan i tylko dlatego, że nasz Pan ten plan wykonał. Tak więc po rozmowie z Martą i Marią, której nasz Pan wyjaśnił im, że nadzieja musi być silnie opierać, ich nadzieja musi się opierać na zmartwychwstaniu umarłych, i że On jest ośrodkiem tej nadziei, Jezus wzbudził Łazarza ze snu śmierci właśnie jako przykład mocy, której użyje w przyszłości na korzyść całej ludzkości. W Ewangelii Jana 5:28-29 czytamy, jak nasz Pan mówi: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, aby powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Tak więc nasz Pan mówi o tym, że wszyscy w grobach usłyszą głos i wszyscy wyjdą z tego grobu w przyszłości. Ten cud, jak i inne cuda, których dokonywał nasz Pan podczas pierwszego swojego przyjścia, bo przecież trzy osoby nieżyjące, zmarłe, przywrócił do życia, a poza tym uzdrowił niezliczone rzesze ludzi. Wszystkie te cuda były tylko wstępnym objawieniem Jego nadchodzącej chwały i mocy, były zapowiedzią tego, czego dokona przy swoim wtórnym przyjściu, tylko z tą różnicą, że jego dzieło, podczas którego przyjścia, będzie powszechne, wyższe, głębsze i szersze pod każdym względem. Bowiem wtedy wszyscy, którzy będą w grobach, wyjdą, i to nie tylko po to, by powrócić znowu do ślepoty, ułomności, chorób i śmierci, ale żeby cieszyć się trwałym wyzdrowieniem. Nie tylko by odzyskać naturalny wzrok i słuch, ale także by odzyskać symboliczny wzrok i symboliczny słuch, czyli oczy i uszy wyrozumienia, tak jak o tym mówi prorok Izajasz w 35 rozdziale swojego proroctwa, w wersetach 5 i 8, gdy mówi: wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, i to nie tylko literalną ślepotę i literalnej głuchocie jest tutaj mowa, i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi, bo każdy będzie miał te oczy i uszy zrozumienia otworzone, dlatego nikt na niej nie zbłądzi, bo taka będzie oświecenie umysłu człowieka, że nikt nie zbłądzi, kto nie będzie chciał zbłądzić. Możemy powiedzieć, co działo się potem, po tych wydarzeniach tutaj w Betanii, po obudzeniu z grobu Łazarza. Możemy powiedzieć, że Łazarz umarł ponownie. Nie ma go dzisiaj wśród nas. Wtedy zbudzony przez naszego Pana, ileś lat później umarł. Tak samo umarła córka Jaira i syn wdowy z Naim. To pozostałe dwie osoby zbudzone z śmierci przez naszego Pana. Ich zbudzenie ze snu śmierci było tylko czasowe. Było tylko ilustracją mocy naszego Pana. Cuda naszego Pana były zaledwie przebłyskami Jego mocy i chwały i błogosławionego dzieła, jakie będzie wykonywał w przyszłości. Bo w przyszłości wszyscy skorzystają z mocy naszego Pana, tak jak mówi Biblia, że Jezus za wszystkich śmierci skosztował, dlatego też każdy człowiek będzie wybawiony spod potępienia domowego i dowie się o Jezusie, o tym jedynym imieniu danym pod niebem ludziom, przez które możemy być zbawieni. W związku z naszym tematem można by też zapytać, dlaczego stan śmierci nazywamy ziemią nieprzyjacielską, czy też krainą wroga, jak mówi inny przekład. Dlaczego w 1 Koryntów 15:26 jest napisane, że ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć? Dlaczego śmierć jest nieprzyjacielem? No, śmierć jest nieprzyjacielem, bo tak jak nieprzyjaciel niszczy i zabija. Taka jest specyfika nieprzyjaciela wroga. On dąży do naszego zniszczenia. Tak samo śmierć dąży do naszego zniszczenia, najpierw poprzez proces śmierci, umierania, który trwa przez całe nasze życie, aż dobiega do końca i wchodzi w stan śmierci. Tak więc myśl, że śmierć jest przyjacielem, nie pochodzi ze Słowa Bożego, tylko z filozofii pogańskiej. Również myśl, że śmierć jest niesprawiedliwa, nie pochodzi z Pisma Świętego, tylko z pogaństwa, bo przecież Biblia mówi, że śmierć jest sprawiedliwą odpłatą za grzech. A że wszyscy są grzeszni, no to sprawiedliwą rzeczą jest, że ponoszą stan śmierci. Tak mówi sprawiedliwość. Natomiast myśl, że umarli są bardziej żywi, aniżeli byli zanim umarli, to jest w całkowitej sprzeczności z oświadczeniami Biblii, które mówią chociażby w księdze Ioba 14:21, że będą li zacni synowie jego, tego on nie wie. Jeśli też zgardzeni, on nie baczy, ponieważ umarli o niczym nie wiedzą. Myśl, że moment śmierci jest momentem wejścia do większego życia, pochodzi od przeciwnika, który sprzeciwił się oświadczeniu Boga, kiedy to Bóg w Edenie do naszych pierwszych rodziców powiedział, że gdy zgrzeszą, to umrą śmiercią za swój grzech, a szatan przeciwnie stwierdził, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. I wszystkie inne tutaj filozofie i przekonania, jakie są na świecie, które mówią co innego, pochodzą od szatana jako właśnie próba przekonania ludzkości, że śmierć nie jest śmiercią, tylko życie jest nadal kontynuowane, czy to w jakimś innym miejscu, jak uważa ogół chrześcijaństwa, czy też jak uważają różne pogańskie religie, że dochodzi do reinkarnacji, że człowiek rodzi się w jakiejś innej postaci człowieka, albo nawet w postaci zwierzęcia, czy owada, czy czegokolwiek. No, ale tak czy owak podnoża tych wszystkich przekonań jest to, że życie w jakiejś tam formie gdzieś jest kontynuowane. To tak wszystkie nauki, które tak głoszą, to oparte są na kłamstwie szatana wypowiedzianym w Edenie, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. I szatan podtrzymuje tę naukę przez ponad 6 tysięcy lat przez różnego rodzaju filozofię. I udało mu się zwieść nie tylko świat, cały świat pogański, ale w praktyce cały świat chrześcijański także, bowiem przekonania większości chrześcijan też podtrzymują naukę szatana, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Takowi wierzą, że umarli nie są umarłymi, a przez to odrzucają stwierdzenia Słowa Bożego, które mówią, że zapłatą za grzech jest śmierć i że dusza, która grzeszy, ta umrze. I że śmierć na wszystkich ludzi przyszła, bowiem wszyscy zgrzeszyli, że nadzieja wszystkich tkwi tylko i wyłącznie w tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy, odkupił od wyroku śmierci i że we właściwym czasie będzie zmartwychwstanie ogółu ludzkości. Kiedy to wtedy, gdy nadejdzie ten czas, to znajomość Pańska ma napełnić całą ziemię, tak jak morze wodami napełnione jest. Mówi o tym prorok Izajasz 11:9, że cała ziemia będzie pełna znajomości Pańskiej, tak jak morze pełne jest wód. A prorok Jeremiasz w tym samym 31 rozdziale, tylko ileś wersetów dalej, w wersecie 34 mówi, że nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich. No wtedy rzeczywiście dojdzie do takiego stanu. W przyszłości, po zaprowadzeniu Królestwa Bożego na ziemi, wszyscy będą znali Pana i nie trzeba będzie tego Pana nikomu głosić i nikogo o nim uczyć, tak jak jest to w dzisiejszych czasach, że tylko mniejszość ludzkości w ogóle słyszała cokolwiek o naszym Panu, a trudno powiedzieć, że nawet ci, co o nim słyszeli, że go znają, i w praktyce prawie wszyscy potrzebują poznać dopiero Boga, bo niektórzy tylko słyszeli o nim, a wcale go nie znają. Gdy Królestwo Boże przyjdzie na ziemię i gdy szatan zostanie zupełnie związany, to wówczas ta ciemność ignorancji, błędów, zabobonów zostanie usunięta, a prawdziwa światłość oświeci każde stworzenie, bo muszą się przecież wypełnić słowa wypowiedziane o naszym Panu w Ewangelii Jana, 1 rozdziale, w wersecie 9, że On jest światłością oświecającą każdego człowieka przychodzącego na ten świat. W związku z tym, że spora część ludzkości zmarła przed naszym Panem i nie mogła o Nim usłyszeć, nie mogła zostać przez Niego oświecona, że większość ludzi żyjących do dzisiejszego czasu nie została oświecona przez naszego Pana, chociażby już z tego wersetu wynika, że takowi ludzie będą musieli z grobu zostać podniesieni, przywróceni do życia, aby mogli zostać oświeceni przez naszego Pana, bo On przecież jest światłością oświecającą każdego człowieka przychodzącego na ten świat. Więc ludzie będą musieli nawrócić się z ziemi nieprzyjacielskiej, czy też wrócić z ziemi wroga, czyli ze stanu śmierci. I rozumiemy, że ci, którzy zasną ostatni, będą znajdować się między pierwszymi, którzy będą wezwani z krainy nieprzyjaciela, aby właśnie powstać ze stanu śmierci. I w ten sposób spodziewamy się, że dzieło wzbudzania umarłych będzie postępowało wstecz. Żyjący ludzie będą czynić przygotowania dla swoich braci, sióstr, rodziców, dla tych ich bliskich, którzy zmarli wcześniej niż oni. Ci zaś z kolei poczynią przygotowania dla swoich braci, sióstr, rodziców i tak dalej, aż w końcu ojciec Adam i matka Ewa powstaną i zobaczą świat napełniony ich potomstwem zgodnie z pierwotnym poleceniem Bożym, aby się rozmnażali i napełniali ziemię. No, za dni swojego życia nie mogli zauważyć realizacji tego polecenia. Dopiero wtedy zobaczą ziemię napełnioną, bo będą przecież setki milionów ludzi na ziemi, jeżeli nie miliardy. Tak więc Adam i Ewa będą ze zdumieniem oglądać obfitość błogosławieństw, jakie Ojciec Niebieski zleje na rod ludzki przez Zbawiciela. Zobaczą, jakie spustoszenie spowodowało ich nieposłuszeństwo. Zobaczą, jak Bóg swojej mądrości i miłości potrafił wyprowadzić z tego właśnie spustoszenia porządek, wyprowadzić ludzi ze stanu śmierci. I wraz z całym rodzajem ludzkim wtedy w pełni ocenią, jaka jest długość, szerokość, wysokość i głębokość miłości Bożej. Przed nimi wtedy wyłoni się już zrealizowany wspaniały plan zbawienia. Dowiedzą się też wtedy o strasznej degradacji, jaka przyszła na rodzaj ludzki w postaci śmierci. Z przerażeniem będą słuchać o strasznych głodach i zarazach, jakie spadły na rodzaj ludzki jako część pierwotnego wyroku śmierci. Dowiedzą się też o tym, jak to niektórzy, myśląc, że czynią wolę Bożą, zabijali się nawzajem z powodu różnic, jakie żywili w przekonaniach religijnych. Dowiedzą się też o niej, jak inni, trawieni samolubstwem i chciwością, wszczynali wojny, zabijali swoich bliźnich, wynajdywali straszną broń, by tym skutecznie tych swoich bliźnich zabijać, niszczyć, zabijając w walce jedni drugich tysiącami, a czasem nawet całymi milionami. Będą podziwiali, jak Bóg tak długo był w stanie tolerować tak straszne rzeczy. A Bóg toleruje takie straszne rzeczy, bo z tego wszystkiego zamierza wyprowadzić lekcje dla rodzaju ludzkiego, jakie to są katastrofalne skutki nieposłuszeństwa Bogu, odrzucenia Jego zasad i pójścia swoją w drogę. Tak to będzie wówczas wyglądało. Będzie to piękny obraz, który zobaczą tutaj nasi prarodzice, którzy gdy powstaną z grobu, to zobaczą za Królestwo Boże na ziemi w zaawansowanym stanie przygotowywania. Teraz miałem jeszcze powiedzieć o tych słowach: będziesz miała zapłatę za pracę swoją, czy też za trud swój, według innego tłumaczenia. Jest to pociecha dla rodziców, no bo tymi słowami Bóg pociesza tą Rachelę, symbolizującą matkę narodu izraelskiego, że będzie miała zapłatę za pracę swoją, za trud swój. A jaka jest zapłata, trud matki, czy też szerzej trochę mówiąc rodziców? Co to jest za trud? No ich trud polega, w przypadku związku z dziećmi, polega na trudzie, jaki włożyli w wychowywaniu tych dzieci. I gdy zostają ciężko zranieni i zniechęceni, kiedy śmierć zabija ich dzieci, które tak miłowali, którym tyle czasu, uwagi, środków poświęcili, żeby wychować, że może im się wtedy wydawać, że wszystko to było na darmo, bo dzieci, zwłaszcza jak umierają w młodym wieku, w wieku dziecięcym czy we wczesnej młodości, no to a tyle wysiłków włożone, żeby te dzieci wykształcić, wychować na dobrych ludzi, na dobrych chrześcijan, a to wszystko wydaje się wtedy, że zostało zmarnowane. Ale tak tylko się wydaje z ludzkiego punktu widzenia. Bóg mówi do takiej właśnie matki, która traci swoje dzieci, będziesz miała zapłatę za swój trud. W jaki sposób? No, zapłatę za ten trud. Takie dzieci, które otrzymały ten wysiłek, rodzice wynałożyli wysiłek nad ich wychowaniem, powstaną z grobu bardziej zaawansowane w rozwoju religijnym i moralnym, a tym samym łatwiejsze będzie dla nich osiągnięcie wspaniałych szczytów restytucji, które wówczas Pan otworzy przed nimi. Więc to będzie radość wtedy dla rodziców, że to, co włożyliśmy w te dzieci, w tym życiu, tym dzieciom nieszczególnie się przydało, bo śmierć szybko je zabrała, ale to nie zostało, to nie przepadło, to nie zostało zmarnowane. Te dzieci w przyszłości będą miały z tego pożytek, bowiem staną w takim stanie rozwoju moralnego, religijnego, w jakim poszły do grobu. Poza tym będziesz miała zapłatę za pracę swoją, czy trud swój. Możemy rozumieć, że zgodnie z boskim prawem odpłaty, to każdy rodzic, który jest wierny w wywiązywaniu się ze swoich rodzicielskich obowiązków, otrzyma zapłatę, czy też otrzymuje nawet zapłatę w postaci samorozwoju, czyli tego, jak się rozwija. Tak samo jak każdy rodzic zaniedbujący swoje obowiązki też otrzymuje zapłatę od razu w postaci pogłębiania swojej degradacji, ponieważ zbieramy to, co siejemy. Tak jak mówi apostoł, co człowiek sieje, to i rządź będzie. A kiedyś czytałem taką mądrą myśl, nie pamiętam jeszcze czyjąś, ale brzmiała ona, że najwyższą zapłatą za trud człowieka jest nie to, co zań dostaje, tylko to, kim dzięki niemu się staje. No i to jest słuszna myśl, zgodna z zasadami bożymi, bo to rzeczywiście jest najwyższa zapłata. Nie ile zarobiłem dzięki moim wysiłkom i trudowi, tylko kim się dzięki temu stałem, czy jaki rozwój osiągnąłem. To jest najwyższa zapłata, bowiem taka zapłata procentuje na życie wieczne i zostanie przeniesiona do nowego świata. Natomiast majątek zgromadzony w tym życiu, no, do przyszłego świata nie przejdzie w żaden sposób, bo to wszystko jest mamona niesprawiedliwości, której w przyszłości w dobrym świecie Bożym nie będzie. Tego odczytam jeszcze raz słowa pociechy z naszego wersetu głównego, Jeremiasza 31, 15 do 17. Tak mówi Pan. Słuchaj, w Rama słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Tak mówi Pan. Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan, wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa, mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib. Taka jest Boża pociecha dla wszystkich tych, którzy utracili swoich bliskich w śmierci, tym, którym śmierć rozerwała drogie związki rodzinne czy przyjacielskie, jakie posiadali z tymi, którzy już odeszli, weszli w stan śmierci. Jest to pociecha dla wszystkich i pociecha dla nas, bo to nie tylko prorok Jeremiasz w Starym Testamencie, ale i apostoł Paweł w Nowym Testamencie mówi do wierzących, mówi do chrześcijan, żeby właśnie tymi słowami się pocieszać, że jest nadzieja dla tych, którzy umarli, że tak jak Chrystus umarł i powstał, tak samo ci, którzy umarli, powstaną, nasz Pan podniesie ich do życia. Tym tematem się chciałem z braterstwem w dniu dzisiejszym podzielić. Dziękuję za wysłuchanie i życzę błogosławieństw z Niego.